Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski zabiegał głosy w Krakowie. Przekonywał, że rywalizacja między nim a Radosławem Sikorskim przebiega w pokojowej atmosferze, ale to on zagwarantuje bezpieczeństwo i dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi.
Wszystkie inne państwa europejskie też muszą brać na serio bezpieczeństwo Europy. Mówi to dokładnie Trump, mówimy to my i ja uważam, że jeżeli będziemy dalej silni, to będziemy mogli spać spokojnie, bo będziemy odstraszać tych, którzy nam źle życzą. Przede wszystkim nam zależy na tym, żeby każdej polskiej rodzinie żyło się dostatniej i żeby każda polska rodzina była bezpieczna.
Radosław Sikorski składa deklarację. Jeśli przegra prawybory w PO, będzie wspierał swojego kontrkandydata Rafała Trzaskowskiego. Szef polskiego MSZ-u, który walczy o nominację Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich, dziękuję też Donaldowi Tuskowi za pomysł zorganizowania partyjnych prawyborów. Sikorski spotkał się wczoraj z mieszkańcami Rokietnicy w Wielkopolsce.
Jeżeli Rafał Trzaskowski wygra te prawybory, to ja będę na niego pracował, na jego sukces, na naszego prezydenta z pełnym zaangażowaniem. Bo najważniejsze jest, aby prezydent przestał wpychać kij w szprychy rządowi.
Radosław Sikorski dodał, że nadchodząca kampania prezydencka to będzie, tu cytat, rzeźnia. Jego zdaniem, by przetrwać tak brutalną rywalizację, należy pokazać charakter i wolę walki. SMS-owe prawybory w Koalicji Obywatelskiej w przyszły piątek, wyniki za tydzień. Wrocławscy radni PiSu żądają dymisji Jacka Sutryka. Łukasz Kasztelowicz, kandydat PiSu na prezydenta Wrocławia w wiosennych wyborach, mówi, że radni zgłoszą wniosek o rezygnację Sutryka na najbliższej sesji.
Ponieważ każdy dzień sprawowania funkcji przez pana prezydenta Jacka Sutryka przynosi kolejne straty wizerunkowe dla miasta.
Izabela Bodnar z Trzeciej Drogi, która walczyła z Sutrykiem w drugiej turze, nie odpowiada wprost, czy dymisja jest konieczna.
Jedno, co czuję dzisiaj, że trochę nie wypada powiedzieć tylko, że nie ma sprawy i że nic się nie stało, bo się stało.
Jacek Sutryk nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia liczy na szybkie ujawnienie i rozliczenie wszystkich nieprawidłowości, także w sprawie Kolegium Humanum.
Nie ma już słów, nie ma takich przymiotników i nie ma już takich stopniowań, w których można by było opisywać swoją reakcję na te rzeczy, które wychodzą na światło dzienne. Chciałbym tylko, żeby wychodziły szybko, stanowczo, zdecydowanie i żebyśmy wreszcie przechodzili od komentowania do konkluzji. Postępowania, zarzuty, sąd, wyroki, konsekwencje. Na to czekają dzisiaj ludzie.
W sumie w całym śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Kolegium Humanum zarzuty usłyszało już 55 osób. Coraz wyższa inflacja. GUS podał, że w październiku wyniosła 5% w ujęciu rok do roku. Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazuje główną przyczynę.
Wzrost ten w dużej mierze spowodowany jest przez częściowe odmrożenie cen energii dla gospodarstw domowych z lipca. Równocześnie teraz w październiku obserwujemy, że ceny żywności w skali roku są większe o 4,9%.
Ekspert dodaje, że ceny usług dalej rosną w szybkim tempie. Wysokość przyszłorocznej inflacji będzie zależeć w dużej mierze od tego, czy rząd zdecyduje się na dalsze mrożenie cen energii. Bez przełomu w rozmowach o podwyżkach dla służb mundurowych podległych MSWiA. Funkcjonariusze chcą pensji wyższych o 15%. To jeszcze długi temat do negocjacji, mówi Bartłomiej Mickiewicz z Solidarności.
Będziemy starali się doprowadzić do tego, żeby funkcjonariusze otrzymali przynajmniej wyrównanie swoich uposażeń i wynagrodzeń w związku z inflacją. No oczywiście 15-procentowy wzrost byłby podwyżką.
Ale w budżecie na przyszły rok zaplanowano tylko 5% podwyżki. Kolejne spotkania związkowców i przedstawicieli MSWiA wstępnie zaplanowano na początek grudnia. Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy na pierwszy polski samochód elektryczny Izera są zabezpieczone. Zapewnia minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. To blisko 5 miliardów złotych w formie pożyczki. Ale jak dodaje szefowa resortu, umowę na pozyskanie pieniędzy trzeba podpisać do 2026 roku, bo inaczej mogą przepaść. A to zależy od tego, czy w projekt zaangażuje się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czego wymagają nowe zasady KPO. Pieniądze już czekają, mówi minister.
Jeżeli decyzja będzie podjęta, to wystarczy do roku 26 zakontraktować, a realizować można jeszcze do roku 32. To już urealnia zupełnie ten projekt.
Ostateczne decyzje muszą podjąć resorty aktywów państwowych oraz klimatu. Środki miałyby zostać wypłacone w najbliższej transzy po podpisaniu umowy na budowę fabryki. We Wrocławiu spada liczba szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy u kobiet czy prącia u mężczyzn. Wyszczepialność dzieci na wirus HPV spadła z 90 do 30%, mówi Radiu Z Piotr Wanatowicz, koordynator akcji Wrocław się szczepi.
Na ramach naszego programu pielęgniarki dzwoniły do swoich pacjentów, zapraszały ich i te szczepienia tak się odbywały. Teraz, gdy wszedł program ogólnopolski, informacje na temat szczepień nie trafiają już tak dziarsko, tak sprawnie do pacjentów. No w przypadku Wrocławia to sprawiło, że wyszczepialność przeciwko HPV spadła.
By zachęcić dzieci do szczepień przeciw HPV, Wrocław wznawia kampanię promocyjną. Szczepienia te są za darmo dla dzieci od 9 do 14 lat. 2 miliardy złotych rocznie tracą polskie firmy z powodu nieobecności pracowników niezaszczepionych przeciwko chorobom zakaźnym. Takie dane podaje Fundacja Zdrowia Publicznego i zachęca pracodawców do finansowania szczepień. To się po prostu opłaca, przekonuje dr Marcin Mikos, prezes fundacji.
Przykładowo, jeśli zainwestujemy w szczepionkę przeciwko krztuścowi 150 zł, unikniemy jak gdyby zachorowania, które kosztuje 3000 zł. Podobnie jeśli chodzi o wirusowe zapalenie wątroby typu A. Skuteczność tej szczepionki pozwala uniknąć kosztów, które wynoszą 15-krotność wartości szczepionki, więc w związku z tym to jest inwestycja.
Tylko w ubiegłym roku choroby zakaźne w Polsce spowodowały, że niezaszczepieni spędzili na zwolnieniach lekarskich 3 920 000 dni. Do świąt zostało jeszcze 5 tygodni, a w Niemczech już ruszają pierwsze bożonarodzeniowe jarmarki. Korespondent Radia Z Wojciech Hernes informuje, że na świąteczne zakupy można się już wybrać do Kolonii i Essen.
Bożonarodzeniowe jarmarki w większości niemieckich miast startują w ostatni weekend listopada. Ten, który właśnie się zaczyna, słynny jarmark przed katedrą w Kolonii, jest też w Niemczech rekordowy, bo trwa od 15 listopada do 2 stycznia. Prawdziwej świątecznej atmosfery będzie jeszcze w tych dniach chyba brakować, choćby ze względu na deszczową jesienną pogodę, ale z pewnością nie odstraszy ona pierwszych amatorów grzanego wina, pierników i pieczonych jabłek. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
Teraz to wszystko. Wiadomości Radia Z wracają o 5:00.
Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery.
Dzień dobry, Mateusz Kapera, to jest podcast kryminalny Radia Z, materiał dowodowy. Dzisiaj porozmawiamy o sprawie Buddy, głośnej od kilku dni sprawie jego zatrzymania. Budda usłyszał prokuratorskie zarzuty dotyczące jego działalności, jego biznesów, a w szczegóły zagłębię się wraz z gośćmi dzisiejszego podcastu. Jest ze mną mecenas Maciej Oniszczuk z kancelarii Oniszczuk Associates. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie.
Oraz Maciej Binkowski, autor książek o przestępczości gospodarczej i bloga Białe Kołnierzyki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zarzuty są dosyć poważne. Prokuratura zarzuca Buddzie, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą, prał brudne pieniądze i dokonywał oszustw na VAT-ie. To brzmi naprawdę poważnie, jeżeli chodzi o tak młodego twórcę internetowego. Jak panowie się zapatrują na te zarzuty i czego możemy się spodziewać? Panie mecenasie.
No może ja zacznę od tego, co też mieliśmy przyjemność z Maćkiem, który jest ekspertem od przestępczości VAT-owskiej, powiedzieć w czasie live'a na naszej grupie Białe Kołnierzyki. Tak naprawdę część z tych zarzutów, no to zawsze to, co pan redaktor też zauważa, się pojawia w sprawach gospodarczych i mają po prostu być podstawą do tego, żeby te zarzuty były wyższe. Czyli tu mówimy przede wszystkim o zarzucie grupy przestępczej, gdzie wystarczą 3 osoby i każdy taką grupę może stanowić, oraz o zarzucie prania pieniędzy, no bo tak naprawdę każda działalność, która może być uznana za nielegalna, nawet jeżeli to się później w sądzie nie obroni, no to jeżeli z tego są jakieś pieniądze, no to są później zarzuty prania tych pieniędzy. Więc no tu musimy o tym pamiętać, że ten komunikat prokuratury przedstawiony jest bardzo mocno, no ale właśnie to jest część tych rzeczy, które się standardowo w sprawach gospodarczych w Polsce zawsze pojawiają. I to nie do końca jest istota samej sprawy. No a istotą to, o czym rozmawialiśmy, to jest kwestia loterii, kwestia e-booku, kwestia VAT-u i tych rzeczy, które tutaj jakby stanowią no, tą materię najbardziej kontrowersyjną.
Mhm. Właśnie, główny zarzut prokuratury dla Buddy to jest zaniżanie wpływów podatkowych ze sprzedawanych przez niego losów na loterii. Wyjaśnijmy może, panie Macieju, pan Maciej Binkowski, jak szerzej ten mechanizm wygląda w takich sprawach.
Prokuratura nie udostępniła niestety nam wszystkich akt sprawy, więc możemy sobie jedynie domniemywać, natomiast tam mieliśmy podstawę taką, że e-booki, które sprzedawał Buda, czyli Kamil L., były opodatkowane 5% stawką VAT-u, przy czym generalnie nagrody, czyli auta, były opodatkowane 23% stawką VAT-u. Jeżeli więc weźmiemy tę różnicę, są tutaj dwie opcje, bo mamy tutaj, według jednych ekspertów, mamy taką sytuację, że w ogóle to nie powinno być w ogóle opodatkowane i w związku z tym, znaczy sprzedaż tych e-booków, i w związku z tym nie było prawa do liczenia w ogóle tych 23% stawki VAT-owskiej. I to byłoby w takim układzie de facto uszczuplenie należnego podatku VAT, no to też de facto jest kwalifikowane praktycznie tak samo jak jego wyłudzenie w zasadzie. Ewentualnie, jeżeli stawka została zastosowana za niska, zamiast 5% powinna być pełna stawka VAT, no to wiadomo też, że w takim układzie odliczenie tych VAT-u z tego było nieprawidłowe, to tak samo mamy tutaj zmniejszenie należności VAT-owskiej. Tak czy inaczej, to jest główny zarzut prokuratury. Tak dzisiaj jeszcze sobie przeczytałem w prasówce, że do tego jest, mamy ulgę IP Box 5%, zastosowaną podobno niesłusznie z uwagi na to, że tak naprawdę ulga IP Box obowiązuje tylko i wyłącznie przy projektach dotyczących takiej własności intelektualnej, a te e-booki to były, coś mówiąc szczerze, dalekie od jakichkolwiek badań i tym podobnych historii. Więc mamy tutaj zaniżanie ewidentnie VAT-u, natomiast nie jest to karuzela VAT-owska raczej, to też chciałbym podkreślić. Według mojej oceny.
Zanim jeszcze do tego przejdziemy, to może jeszcze skupmy się na tych e-bookach, bo dlaczego to właśnie one? Dlaczego one zostały użyte, a nie coś innego? Bo też dla tych, którzy nie wiedzą w ogóle, jak to wyglądało, no to Kamil L. organizował loterię. Można było otrzymać los po tym, jak się kupiło e-booka. Dlaczego akurat ten e-book?
To może ja tutaj powiem, bo tak naprawdę kwestia tej loterii promocyjnej, to musimy pamiętać o tym, że to jakby jest istota tej sprawy. I my też mamy informację, bo po tym live'ie na grupie Białko Mnieżyki zgłosiły się osoby powiązane troszeczkę ze sprawą, które pokazały, że w ogóle w samym początku to miało być jako konkurs, tak? A konkurs, a loteria to są dwa różne sposoby działania. Konkurs to gdzieś tam elementy twórcze, nie wymaga to zezwolenia, zgłoszenia. Loteria promocyjna, no to już mamy ten element losowości i ona wymaga zgłoszenia do władz skarbowych. Przy czym loteria promocyjna takiej strictej wody, no to jest to, że rzeczywiście mamy jakiś produkt, kupujemy te produkty i przy okazji niejako tego zakupu tych produktów mamy losowanie jakiejś nagrody. Tu to nie była jakby wedle interpretacji prokuratury absolutnie loteria promocyjna, czyli to na sobie było zezwolenie, tylko to była loteria hazardowa, gdzie ten e-book był pozorem do tego, żeby rzeczywiście kupić tak naprawdę to, co było najistotniejsze, czyli los, a sam e-book był bez wartości. Czyli to było odwrócenie tego, że tak jak w loterii promocyjnej mamy ten produkt, który kupujemy i przy okazji jako mamy tą loterię, to tutaj jakby główną ideą była właśnie loteria hazardowa, że i ten e-book był pozorny, bo musimy pamiętać o tym, że w Polsce, jeżeli chodzi o skarbówkę, no to papier przyjmie wszystko. To, że mamy zgodę na loterię promocyjną, to, że mamy e-book, to jakby nie oznacza, że skarbówka tą interpretację przyjmie. Jeżeli rzeczywiście ten e-book wydawał się być pozorny, bez żadnej wartości, bo to były takie e-booki, nie wiem, czy pan redaktor wie, od backstage'u tego całego kanału, czyli wartość była dość niska i w prokuraturze po prostu przyjęto interpretację, że te e-booki były tylko i wyłącznie pozorną działalnością i nie były to produkty, które były w ramach loterii promocyjnej promowane, a główną ideą właśnie była idea hazardu i loterii z nagrodami, która w pewnym momencie stała się dość powszechna w polskim internecie, więc ja domyślam się, że ktoś być może myślał, że znalazł jakąś lukę, tak, w prawie rzeczywiście, że te e-booki można sprzedawać. No i przy pewnych tak naprawdę obrotach okazało się, że to zwróciło uwagę prokuratury, tym bardziej to wskazuje na to, że wedle nieoficjalnych informacji w dniu aresztowania Buddy powołano specjalny zespół Ministerstwa Finansów właśnie do takich loterii internetowo-hazardowych opartych o e-booki.
Tak, właśnie nawet ministerstwo zapowiedziało utworzenie takiego specjalnego departamentu do zwalczania tej formy przestępczości. A czy to mogły być też inne produkty, czy coś innego oprócz tych e-booków, czy one są jakieś takie kluczowe, są przyjazne dla jakichś takich form omijania na przykład, czy uszczuplania podatku?
Przede wszystkim chodzi o skalę, tak? No to bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o skalę internetu, to jeszcze teraz Maciek mnie też poprawi, jeżeli się mylę, że no, wykonano to przy okazji tego produktu edukacyjnego, jako produkt cyfrowy. I tak jak mamy normalne, powiedzmy, sytuacje kryminalne czy VAT-owskie, to jeżeli mamy produkt fizyczny, no to rzeczywiście to nas ogranicza. Tutaj z racji tej skali internetu, no to ten produkt cyfrowy, no to był wymarzonym wehikułem, tak?
Mhm. Dokładnie tak. No po prostu mniej pieniędzy zainwestowanych w logistykę, nie trzeba uprawdopodobnić faktycznego przepływu towarów w jakimś tam stopniu, jak powiedzmy w karuzelach. To jest bardzo szybko zbywalne, więc to świetne. Idealnie się do takich celów nadaje, można powiedzieć.
A czy z panów doświadczenia takie loterie i właśnie korzystanie z tych e-booków to jest częsty jakiś taki schemat wśród różnych organizatorów, no nie chcę mówić, że zawsze przestępców, ale osób, które gdzieś próbują w ten sposób na przykład uszczuplić ten podatek, pan Maciej Binkowski.
No co, z tego, co się zorientowaliśmy już tutaj, to tak, no dosyć ten temat był popularny wśród na polskim YouTubie, w miarę, do tej na pewno, natomiast e-booki ciężko też mi powiedzieć jednoznacznie, bo nie chciałbym jakiś rzucać statystyk z kosmosu wziętych, gdyż jednak nikt de facto takich nie prowadzi. Natomiast jestem zdania osobiście, że Urząd Skarbowy zacznie się temu dosyć poważnie teraz przyglądać po prostu i zaczną śledzić tego typu działalność i być może zostaną naliczone kolejne jakieś podatki. Nie sądzę, żeby jakieś duże zatrzymanie były tak znane jak w przypadku Buddy, tak znanych osób, natomiast może się tam zadziać trochę z kontrolami skarbowymi.
Wspomniał pan wcześniej, że ta sprawa to nie jest przykład takiej typowej karuzeli VAT-owskiej. Dlaczego?
Tutaj świadczy o tym kilka przesłanek. Po pierwsze, nie mieliśmy typowego obrotu karuzelowego towarem, a po drugie, co jest bardzo nietypowe, dla tego typu spraw mieliśmy bardzo duże kwoty zajęć majątkowych gdzieś bodajże w okolicach 100 milionów złotych. Przy typowych karuzelach zwykle te pieniądze są wytransferowane za granicę po prostu i tak naprawdę prokuratura nie ma za bardzo czego zajmować. Natomiast tutaj de facto zajęła majątki kilku osób, nie tylko Buddy. Tu też chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Dlaczego to tak wygląda, że ten majątek był rozbity na kilka osób? Otóż też dotarliśmy do osoby z otoczenia Buddy i ta osoba powiedziała nam, że po prostu Kamil L., zakładając firmy na kilka osób, w tym między innymi Grażynkę i tak dalej i jakichś tam swoich znajomych, chciałem się odwdzięczyć za czasy, w których oni mu pomogli, kiedy on po prostu no, finansowo nie stał najlepiej. I dlatego te firmy były po prostu rozpisane na jego znajomych. To nie jest tak, że to były jakieś typowe słupy, Buddy i tak dalej, jak się czasem mówi w komentarzach. Wierzę, że tak mogło faktycznie być.
Mm-hmm. Bo też pamiętam z czasów, kiedy media opisywały mafie VAT-owskie i walkę z nimi w ostatnich latach, no to często właśnie było spotykane to, że raz tego majątku prokuratura nie była w stanie w ogóle ściągnąć, zabezpieczyć, bo on już został wyprowadzony, a dwa, to też chyba charakterystyczne było to, że wszystkie firmy były zakładane na słupów, prawda? Tutaj.
Dokładnie tak to zwykle wyglądało, ponieważ to był zawsze najbezpieczniejszy transfer tego majątku dla przestępców VAT-owskich. Natomiast tutaj cień pewien rzuca na Kamila L. Znajomość z osobą, która faktycznie w Niemczech została bodajże już skazana za wyłudzenie podatku VAT. Natomiast tu też chciałbym podkreślić, że o niczym nie musi świadczyć, ponieważ to, że nawet Kamil Budda znał jakąś osobę wyłudzającą VAT, to nie znaczy, że współdziałał w jednej grupie. To też, a komentarze to od razu po prostu w internecie narzucają taką narrację, że skoro był tam nawet bodajże u tego pana w Monako, no to od razu musiał też uczestniczyć w wyłudzeniu VAT na samochodach i tak dalej. Niekoniecznie. Tak wcale to nie musiało wyglądać.
Panie mecenasie, czy właśnie to, że ten majątek był w Polsce, że nie był prawdopodobnie wyprowadzany za granicę, że nie pojawiają się w tej sprawie, jak na razie wiemy, tak zwane słupy, czy to jakoś działa łagodząco dla osób, które są podejrzewane w tej sprawie?
Znaczy sąd, jakby ciężko tutaj domniemać, jak sąd weźmie pod uwagę, natomiast prawda jest taka, że Polska jest takim krajem, gdzie jest bardzo dużo rodzajów działalności, które no, można uznać za kontrowersyjne, legalne, nielegalne. Ostatnio nawet Cinkciarz oberwał od KNF-u zabraniem zezwolenia. No bardzo dużo mamy takich sytuacji, gdzie rzeczywiście ktoś w Polsce prowadzi działalność i może się zdarzyć na przykład to, co było w przeszłości, jak mieliśmy portale landingowe, że ktoś zostaje wpisany na listę ostrzeżeń KNF i został mu wypowiedziane wszystkie rachunki bankowe. To bardziej trzeba patrzeć sobie w taki sposób, że każdy, kto prowadzi działalność w Polsce, Jeżeli rzeczywiście liczy się z tym, że ona może być zinterpretowana w taki sposób, a nie inny, to może się później okazać, że bez rozbicia tej struktury troszeczkę na różne przedmioty zagraniczne, on nie będzie w stanie w ogóle się bronić. Dlatego, że dzisiaj, jeżeli rzeczywiście nawet mamy rację w sporze prawnym i musimy to udowodnić w sądzie, pokazując, że jesteśmy niewinni, no to powinniśmy mieć zabezpieczone co najmniej środki na obronę, czy to na wsparcie adwokatów, czy to tak naprawdę na kwestię jakiegoś researchu. Bo bardzo często w Polsce się zdarza tak, że nawet jeżeli mamy jakąś medialną akcję, gdzie coś jest na początku pokazywane jako mafia, jako przestępcy, później się to niestety w sądzie nie broni, a wręcz czasami nie dociera do aktu oskarżenia. Więc jeżeli wtedy rzeczywiście ktoś zawczasu tą strukturę swoją sobie rozbił, i nie mówię tu oczywiście o słupach, tylko o realnych strukturach, gdzie rzeczywiście każdy ten majątek gdzieś tam z tyłu głowy chce chronić, to zapewnia sobie taki fundusz, żeby rzeczywiście przed polskim sądem się obronić. Dzisiaj tak naprawdę to wygląda w sprawie Kamila L. nie jako jakby planowane działanie rzeczywiście, że on chce pokazać tym, że jest uczciwy, tylko bardziej jakby pewna niefrasobliwość, że w ten sposób te struktury tej firmy, która no działała w sposób, jak dzisiaj możemy powiedzieć, co najmniej kontrowersyjny, ułożono, że skala tego, tak jak Maciek powiedział, zajęcie jest bardzo, bardzo duża. No i dzisiaj no, ciężko będzie domniemywać, na jakim stopniu on będzie rzeczywiście w stanie się z tego wybronić, no bo mówię, jeżeli ta struktura byłaby szersza, rozbita na kilka innych jurysdykcji, to co najmniej możemy w Polsce z takimi oskarżeniami uczciwie przed sądem dowodzić, że jakby to, co robiliśmy, było legalne. Jeżeli tego nie mamy, no to państwo polskie oczywiście bardzo mocno utrudni obronę.
Mhm. A jeżeli chodzi o ten majątek, który został zabezpieczony, bo on jest dosyć spory, prawda? Łącznej wartości 140 milionów złotych, 51 luksusowych samochodów, nieruchomości i środki zgromadzone na rachunkach bankowych w wysokości ponad 77 milionów złotych. Czy panowie w swoim doświadczeniu zawodowym spotkali się z taką sprawą, gdzie prokuratura już na etapie postępowania przygotowawczego zabezpieczyła tak duży majątek?
To może ja szybko zacznę. Ja miałem kiedyś, bo tak jak pan redaktor usłyszał od Maćka wcześniej, to jest bardzo dziwne, raczej to się nie zdarza, ale taka skuteczność jest dość rzadka. Ja miałem kiedyś sprawę, która jeszcze nie doszła do prawomocnego zakończenia, sprawę pewnej firmy medycznej z Wrocławia, gdzie oczywiście też prezes nawet był na okładkach Pulsu Biznesu, był uznany za dość znaną osobę, jeżeli chodzi o środowisko medyczne. I w pewnym momencie jakby przy sprzedaży obligacji okazało się, doszło rzekomo, to czekamy na wyrok sądu, do nadużyć. Bardzo duża skala osób poszkodowanych i tu rzeczywiście było też tak, że to była bardziej kwestia psychologiczna, że on czuł, że nic mu nie grozi, czuł się bardzo pewnie, jeżeli chodzi o te zarzuty. Najpierw trafił do aresztu, a później cały jego majątek, który był w Polsce, nieruchomości, spółki i luksusowe samochody również, zabezpieczono na kwotę, chyba pamiętam, że to było 60% około kwoty wyliczonej szkody. Więc takie sytuacje się zdarzają, ale bardzo rzadko. Mhm.
Tak, ja akurat dobrze opisywałem przypadek firmy MGM SA, gdzie skarbówka zabezpieczyła właściwie kwotę 70 milionów złotych, ponad zajęła na kwoncie firmy. No i oczywiście po kilku latach bojach w sądzie okazało się, że właściciel tej firmy jest niewinny, że nie było żadnego tam wyłudzania VAT-u. Urząd Skarbowy to oddał, natomiast jeżeli chodzi o typowe karuzele, no to oni zatrzymują zwykle takie środki, które są na bieżącym obrocie, tak to ujmę, czyli to są kilka milionów złotych, może 10, może troszkę więcej, ale raczej tych głównych pieniędzy nie zajmują, no taka jest specyfika karuzel typowych. Tutaj tego nie było, więc to jest bardzo mocna przesłanka, że nie możemy mówić o jakimś celowym mega wyłudzaniu VAT-u, bo ten majątek naprawdę byłby wyprowadzony prawdopodobnie. No przy tak. Tym poziomie. Nie wierzę, że tak, że Budda nie miał dobrych doradców, dysponując takimi pieniędzmi, mógł sobie pozwolić na najlepszych prawników, to też trzeba wziąć pod uwagę.
No tak, bo jak wcześniej wspomnieliśmy, to właśnie chyba ten wątek wyprowadzenia tych finansów, zabezpieczania, prawda, to często jest charakterystyczne jednak dla takich no, dużych mafii VAT-owskich, prawda. Tutaj raczej no, to było takie zaskakujące i chyba to zdziwiło tak naprawdę bardzo wielu, że ten majątek został w Polsce. Ale oprócz jeszcze tych zarzutów, o których już pokrótce omówiliśmy, mamy również wątek prania brudnych pieniędzy. I w przypadku Buddy miało to polegać na udzielaniu pożyczek fikcyjnych, jak twierdzi prokuratura, różnym podmiotom często powiązanym. Czy to w jakiś sposób już nam mówi o tej działalności Buddy? No bo rozumiem, że
jest to też również jakiś mechanizm charakteryzujący no, przestępcze działanie, tak?
Pan może ja zacznę. W pożyczki między podmiotami powiązanymi w ramach grup kapitałowych, czy też do samych właścicieli, czy powiedzmy w jakiś sposób na transfer środków są czymś powszechnym. I tutaj nie jest absolutnie nic nielegalnego, żeby takich pożyczek udzielać. Ja kiedyś będę rozmawiałem z prokuratorem i też mieliśmy pewien spór na ten temat. On powiedział wprost to, co też jakby mówimy, jak w Polsce często wygląda sprawa gospodarcza, że jakby on z takim przedsiębiorcą, który takich pożyczek udzielał, usiadł po prostu na przesłuchaniu, to on by po kilku godzinach wiedział, że te pożyczki są pozorne, tylko dlatego, że ta osoba by się przyznała. No i temu też jakby to, o czym mówiliśmy na grupie Białko Mierzyki, służy ta cała akcja i tymczasowe aresztowanie, bo udowodnienie w sprawie gospodarczej pewnych wątków, nadużyć, zamiaru działania w zakresie pokrzywdzenia jest bardzo trudne. Jeżeli rzeczywiście pewne rzeczy nie są zrobione dobrze, nie mamy ekspertów od prawa gospodarczego, jest bardzo trudne. Przyznanie się w zakresie współpracy z organami postępowania załatwia tą sprawę. I wtedy rzeczywiście, nawet jeżeli takie pożyczki były zupełnie realnymi, normalnymi pożyczkami, ale ktoś w czasie przesłuchania przyzna się, że to było robione jako pozorne i nigdy nie było zamiaru ich spłaty i wyłącznie chodziło o przelanie pieniędzy za granicę, no to w tym momencie już prokurator składa ręce, no mówi, co ja mam pomóc, jak mi się przyznał, tak? No i jakby załatwia tą sprawę gospodarczą, a udowodnienie tego, jeżeli rzeczywiście ktoś by odmówił składania zeznań, czy absolutnie nie przyznawał się do tego, no to zupełnie inaczej sprawia jakby z pozycji prokuratury. To, co Maciek wcześniej powiedział, zdarza się nawet przy takim ogromnym zajęciu, po prostu ktoś wygrywa później w sądzie, bo prokurator nie jest w stanie udowodnić, że te rzekomo nielegalne pożyczki takimi właśnie były.
No tak, bo bardzo trudno jest udowodnić, że coś, że pożyczka jest nielegalna, prawda? No bo to po prostu komuś się pożycza i ktoś twierdzi, że te pieniądze
są. To zależy, jak głęboko prześledzimy przepływy finansowe, bo inaczej. Zacznijmy może od tego, że każdy transfer, jeżeli mamy, bo to o ile dobrze pamiętam, to chodziło o pożyczki zagraniczne, że pieniądze płyną z zagranicy. Każdy transfer jakichś finansów musi mieć jakąś podstawę, bo działy AML, czyli Anti-Money Laundering, czy przeciwko praniu pieniędzy w banku, patrzą, są mechanizmy, tak samo Główny Inspektorat Nadzoru Finansowego to ma, i jeżeli mamy przykładowo, chcemy wytransferować na przykład, nie wiem, 10 milionów złotych z Polski, no to możemy zrobić to na fakturze na przykład, ale możemy też udzielić pożyczki jakiemuś podmiotowi. I wtedy, jeżeli tych pożyczek byłoby dużo i te pieniądze gdzieś tam od tych podmiotów, które trafiły, przykładowo, polski podmiot daje pożyczkę do czeskiego podmiotu, z czeskiego podmiotu to gdzieś wędruje na Kajmany i prokuratura to ustali, no to jest już pewna przesłanka, że te pieniądze gdzieś mogły po prostu przejść typową ścieżkę legalizacji i zostać gdzieś po drodze wyprane. To też, mówię, to zależy, jak daleko sięgniemy w łańcuchu przepływów finansowych. To jest tak naprawdę kluczem do rozwiązania tej zagadki, czy dana pożyczka mogłaby być potraktowana jako nielegalny transfer środków typowo pozwalających uniknąć ich zajęcia, czy też po prostu była to zwykła pożyczka między przedsiębiorstwami. Na tej zasadzie.
Bardzo dużo emocji w tej sprawie budzi areszt tymczasowy zarówno dla Buddy, jak i jego partnerki. Już pan mecenas wspomniał o tym, że jest to pewna technika, prawda, stosowana przez prokuratorów. Ale czy tutaj możemy mówić o jakimś nadużyciu, że ten areszt jest niepotrzebny? No bo mówi się w Polsce o tym, że ten areszt tymczasowy jest często w naszym kraju nadużywany, ale czy w tym wypadku no, prokurator miał podstawy, żeby ten areszt zastosować bez jakiejś takiej większej krytyki?
Znaczy tak, jeżeli chodzi o ogólnie problem systemowy aresztu wydobywczego, no to nawet organizacje międzynarodowe nam mówią, że my go mamy.
Zresztą sam Adam Bodnar, który jest dzisiaj prokuratorem generalnym, to jeszcze jako członek Fundacji Chrystijskiej Fundacji Praw Człowieka również o tym często donosił, że ten areszt jest tutaj w Polsce nadużywany.
Dokładnie tak. I w momencie, kiedy mówimy ogólnie o tym temacie, no to już od dawna jest, tym bardziej, że skuteczność takiego wniosku o areszt to jest około 90%, czyli sądy mają bardzo mało czasu na zapoznanie się z aktami, bardzo, bardzo szeroko ten środek stosują. No to już jakby mówię, organizacje się wypowiadały na ten temat. Ja znam bardzo dużo opowieści naprawdę jak z horroru, kiedy przedsiębiorcy trafiali na areszt wydobywczy i byli poddawani pewnej grze operacyjnej. Natomiast w tej konkretnej sprawie, no to by tak ciężko się wypowiedzieć. Niemniej te informacje pokazujące o tym, że to jest człowiek, który świetle tych zarzutów chciał gdzieś tam za tą granicę wyjechać, no to mogą to uzasadnić w jakimś stopniu rzeczywiście. Jeżeli tam być może w jakichś komunikatorach, w rozmowach pojawiło się, że on już o tym rozmawia, może jakieś bilety kupił, na pewno jest to wniosek uzasadniający to. Natomiast, jak powiedziałem, w sprawach gospodarczych większość jest tak, że wszystko wynika z dokumentów, a kwestia aresztu, no to bardziej, tak jak mówiliśmy, kwestia ułatwienia pewnych rzeczy związanych z tą grą psychologiczną, że ktoś żyjąc na pełnym poziomie nagle trafia do celi z kilkoma osobami, często nawet dobieranymi specjalnie i rzeczywiście przez ten okres aresztu tymczasowego ma dużo mniej uprawnień niż osoba, która jest osadzona już po prawomocnym skazaniu.
A czy ostatnie, mówiąc w cudzysłowie, ucieczki, choć tak naprawdę to były ucieczki osób podejrzanych o różne czyny, mówię tutaj o Sebastianie M., który uciekł za granicę, przed, żeby uniknąć odpowiedzialności karnej, czy również sprawa twórcy marki Redisbet, czy to też wpływa jakoś na dzisiaj na prokuratorów, że jednak i na sądy, które zatwierdzają te areszty, żeby jednak no, nie wypuszczać tych podejrzanych, no bo później to rodzi skandal, prawda?
Tu bardziej była kwestia indywidualna i to znamy z mediów, że w tym przypadku wypadku, no to tak naprawdę to była pewna jakby opieszałość, może to za dużo powiedziane, natomiast w samym początku te czynności, że były prowadzone w dość specyficzny sposób i można było tą osobę zatrzymać od razu, nie byłoby wtedy tego ryzyka, no bo jeżeli byłoby tak, że każdego wypadku drogowym aresztujemy, no to też jakby nie ma co popadać w paranoję. W drugim przypadku no to też kwestia jakichś nadużyć finansowych osoby, która robiła rzekomo jakieś nielegalne interesy z władzą, no to też jakby pan redaktor może sobie dopowiedzieć, dlaczego on mógł ten kraj opuścić. Natomiast jakby wybranie takich wyjątków potwierdzających regułę, że areszt tymczasowy jest okej, no to ja bym tak daleko nie szedł, dlatego że tak jak mówię, ja z kolei pracując z przedsiębiorcami, gdzieś tam zakładając spółki w Polsce czy za granicą, chronić majątki, no to takich sytuacji z horroru się nasłuchałem bardzo dużo, kiedy ten areszt absolutnie był nadużyciem, no i bardzo mocno przestrzegam przed tym, żeby to było traktowane też jako kara natychmiast, że ktoś coś zrobił, no i powinien być ukarany tym aresztem. To powinien być bardzo wyjątkowy środek i ja się podpisuję pod tym wszystkim, co organizacje międzynarodowe mówią, że powinien być stosowany wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach.
Natomiast ja jestem tutaj, ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że mogły być jakieś, powiedzmy, zakulisowe naciski, bo jeżeli mamy kilka głośnych spraw, to politycy też patrzą na to, czy do nas, no, gdyby teraz na Buda uciekł, powiedzmy, za granicę, nie wyjechał, no to ludzie zaczęliby się naprawdę mega śmiać. Zresztą to, jak działają pod kątem PR-owym, widać chociażby po powołaniu tej komisji do spraw lotei, prawda? O której pan redaktor wspomniał na samym prawie początku. No, szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest akurat taka konieczność powoływać taki twór, Krajowa Administracja Skarbowa, celnicy i tak dalej. Spokojnie mogliby sobie bez tego poradzić, natomiast zrobiono to, żeby prawdopodobnie pokazać obywatelom, wyborcom, że państwo się angażuje w tego typu sytuacje i coś robi, więc mogły być jakieś tam wpływy, w mojej ocenie przynajmniej. Nie zdziwiłbym się w każdym razie.
Jaka przyszłość czeka w świetle tych zarzutów i na ewentualnego wyroku skazującego biznesy Buddy? Pan Maciej Binkowski.
Biznesu Buddy?
Tak, jaka przyszłość czeka no, w świetle tego, co się dzieje, prawda? No bo to uderza dosyć mocno no, w PR tych biznesów.
Jeżeli to poszły tam zajęcia majątkowe, to właściwie to jest, te biznesy są już skończone, można powiedzieć, na dobrą sprawę. Jeżeli Budda wyjdzie z więzienia, czy z aresztu, nie wiadomo, czy będzie osądzony, czy nie, natomiast generalnie myślę, że może się jeszcze jakoś odbudować, jednak mimo wszystko ma rzeszę swoich wiernych fanów, którzy i tak go bronią nawet w tej sytuacji, więc jeżeli nie będzie zarabiał na loteriach, to może zarabiać na czymś innym, no ciężko mi sobie na ten temat coś teraz wyobrazić, może nawet książkę wydać o swojej historii chociażby, też myślę, że bardzo dobrze by się sprzedała, podejrzewam, że już nawet dostał propozycję od kogoś, żeby taką książkę napisać. Może wiele rzeczy robić, natomiast te biznesy, które akurat robił teraz, typu napoje energetyczne, nie wiem nawet, czy właśnie napoje energetyczne Dose, jego marka, no ile one się rozwinęły, czy tam poszły jakieś zdanie, ale tak, myślę, że tak. To też to wszystko może już zostać po prostu położone, bo nawet po takim skandalu duże sieci handlowe wątpię, żeby chciały handlować tymi napojami już na jakąkolwiek skalę. Ale to nie jest, ja bym tego Buddy nie przekreślał jeszcze, w każdym razie moim zdaniem może się odbudować, jeżeli nawet zostanie skazany, ale posiedzi krótko, no to i tak ma swoich fanów, którzy jakoś nie dadzą mu umrzeć z głodu. Tak mi się wydaje.
Ale wspominali panowie też o historiach właśnie przedsiębiorców, którzy, no tutaj załóżmy taką wersję, że byłby uniewinniony, prawda? No to jednak to potężnie wpływa na te biznesy i chyba trudno później no odbić się i nawet jakiekolwiek odszkodowanie od Skarbu Państwa no chyba nie jest w stanie temu wszystkiemu zaradzić.
Teoretycznie jest to możliwe, żeby uzyskać odszkodowanie od Skarbu Państwa, natomiast w praktyce, żeby do tego doszło, bardzo rzadkie przypadki, jeżeli generalnie, jeżeli nawet ktoś wnosi jakąś wysoką kwotę odszkodowania, to zwykle dostaje kilkukrotnie mniejszą. To gdyby się okazał niewinny, gdyby powiedzmy wyceniono straty przykładowo na kilkadziesiąt milionów złotych prowadzonych przez niego biznesach, żeby uzyskać takie pieniądze od Skarbu Państwa, mega ciężko. Natomiast na pewno byłyby kancelarie, by się znalazły, które by go reprezentowały na tyle, że coś mógłby wywalczyć. Ale to nie wchodźmy, to nie spekulujmy, bo nie wiem, czy jest winny, czy niewinny. Ciężko powiedzieć, jak to będzie wyglądało.
A z doświadczenia, jak panowie typują, że raczej takie sprawy, gdzie już są zarzuty, no nie ma jeszcze aktu oskarżenia, no i znając życie w takich sprawach, to trochę poczekamy, ale one raczej statystycznie kończą się skazaniem, czy niekoniecznie?
Sprawa ogólnie, gdzie jest akt oskarżenia, no to tak naprawdę w Polsce około 90% to jest skazanie. Natomiast do aktu oskarżenia to jest jeszcze długa droga i to jest bardzo ciekawa historia, dlatego że Budda ma dalej na YouTubie prawie 2,5 miliona subskrypcji. Więc prawda jest taka, że jeżeli on rzeczywiście znalazłby sposób, że ten kanał żył i może w innej formie zarabiał, to tak naprawdę to jest ogromny potencjał, bo zazwyczaj jest tak, że jeżeli ktoś, to jest na pierwszej linii swojego biznesu, jest zatrzymany i ta firma zwyczajnie pada, dlatego że on nie może nią prowadzić osobiście, to często się zdarza, to jest już zupełnie inna sytuacja niż biznes internetowy, gdzie tak naprawdę on mógłby dać loginy do kanału komuś. Jeżeli rzeczywiście ktoś inny by był w stanie regularnie tam wrzucać filmy, transakcjonować proces, robić tak naprawdę materiały, które być może były nagrane, no to on może zarabiać de facto będąc zatrzymany, bo w tym momencie ten kanał jest oderwany od niego, te loginy może mieć ktoś inny. I to też jest ciekawa sytuacja, bo polskie organy troszeczkę chyba tutaj nie nadążają z tą rzeczywistością internetową, no bo ta skala jego na YouTubie jest na tyle duża i ci fani dalej wyrażają takie poparcie, że nawet jeżeli byłby skazany, ja myślę, no to on by, wiele osób byłby przekonany, że on został niesłusznie skazany. Natomiast na pewno nie ma co liczyć na odszkodowanie, jeżeli byłoby coś nie tak w przyszłości i uznałby rzeczywiście, że jest niewinny, dlatego że już wiele historii mieliśmy takich, gdzie legalne biznesy były położone przez Skarb Państwa, no i później te odszkodowania, tak jak Maciek powiedział, były symboliczne. Natomiast tutaj on sam ma jeszcze dalej taki potencjał internetowy, który może wykorzystać, że bardzo bym był ciekawy, jak to będzie się toczyło, dlatego że pierwsza osoba ma taką sytuację, że tak znany influencer jest zatrzymany, a dalej jakby może nadawać. Czyli dalej jakby teraz te loginy do kanału i materiał, który by z jego otoczeniem przesyłał, dalej tak naprawdę kanał może żyć.
I chyba to też ciekawe jest w tej sprawie, że ewentualna przestępcza działalność Buddy nie była wycelowana w interes prywatny, prawda? Bo tam nikt z osób, które z nim gdzieś tam współpracowały, czy kupowały te losy i tak dalej, te osoby nie zostały oszukane, prawda? Bo jeżeli ktoś tam wygrywał te samochody, no to je otrzymywał. Tylko tu jest jednak, no stracił Skarb Państwa. To już tak bardzo nie dotyka ludzi, prawda? Nie powoduje, że ktoś jest zły na tego twórcę i od niego się oddala, prawda?
Powiem tak, bo też nie wiemy tak naprawdę, czy jakie osoby otrzymywały te nagrody. Czy to były osoby podstawione, czy to byli faktycznie zwycięzcy. To tylko też ciężko się wypowiedzieć. 50 na 50, powiem szczerze. Ja nie wiem. Maciej, wiesz?
Znaczy, na pewno wyglądało to tak, że to faktycznie byli zwycięzcy. Tak było przedstawiane. Natomiast wiadomo, że można to przedstawić i to ostatnio była kontrowersja na kanale pana MrBeast, najbardziej znanego chyba youtubera na świecie, gdzie wyszły kontrowersje, że właśnie wygrywały osoby postawione. Więc nie wykluczyłbym też takiego scenariusza. Natomiast na pewno dalej przy tym kapitale i przy followersach, tak jak powiedziałem, potencjał do tego, że on PR-owo się obroni, jest. I mieliśmy takie sytuacje w przeszłości wielokrotnie, a nawet to było jeszcze przed czasami internetu, no bo na dzisiaj nie szedłbym tak daleko, żeby to porównywać, natomiast na niektórych kanałach są porównania z panem Kluską, który dzisiaj jest tak naprawdę legendą, jest prelegentem mimo oskarżeń, które nie mógł kiedykolwiek wysunięto. I są takie historie w Polsce. Natomiast tak jak powiedziałem, dzisiaj nie możemy niczego przesądzać, bo takich akcji spektakularnych połączonych służb, widzieliśmy bardzo dużo, a później się okazywało, że te zarzuty były dęte z pani.
Co grozi? Jaka kara Kamilowi L? Pan mecenas?
Znaczy, tu zależy to wszystko od klasyfikacji, tak? Ja na to w ogóle bym nie spekulował, bo w ostatnim czasie te przestępstwa VAT-owskie zostały bardzo mocno zaostrzone, jeżeli chodzi o kary, łącznie z zbrodnią VAT-owską, bo to są te najpoważniejsze przestępstwa. Natomiast na dzisiaj, bez znajomości, jak nie będę spekulował, tutaj już kogoś widział na długi lata w więzieniu, bo może się okazać, że te zarzuty się nie obronią i tak naprawdę te zarzuty, które się obronią, czy ewentualnie będzie skazane, to były to najbardziej te błahe zarzuty, te rzekomo najbardziej błahe, czyli kwestia nielegalnej loterii, czy kwestia rzeczy związanych z tak naprawdę tą formą rozliczenia, która jest być może bardziej kwestia interpretacji, a tak jak powiedzieliśmy, te zarzuty najpoważniejsze, które w ostatnim czasie bardzo mocno zaostrzono, czyli kwestie karuzel VAT-owskich, zbrodni VAT-owskich, no to my nie widzimy tutaj aż takich typowych objawów tego schematu, żeby móc powiedzieć rzeczywiście, że to było w tej sprawie, to miało miejsce w tej sprawie.
Pan co, panie doktorze, bo ja powiem szczerze, się dosyć zdziwił, gdyby Kamil L. dostał jakiś naprawdę, gdyby został uznany winny, żeby dostał jakiś wysoki wyrok, typu, nie wiem, 15 lat na przykład, więzienia, bezwzględnego oczywiście. Znając sytuację, gdzie były prawdziwe karuzele, gdzie byli przestępcy, tacy naprawdę gangsterzy, którzy mieli na sumieniu nawet zabójstwa i tym podobne historie, i oni dostawali po 5, 6, 7, 8 lat wyroków za wyłudzenie wielu milionów złotych, to tutaj gdyby dostał wyższy wyrok niż kilka lat, to naprawdę byłbym zaskoczony. Już nie mówiąc o 15-letnim wyroku, powiedzmy, czy wyższy niż 10 lat na przykład.
To tak, bo to byłby... też trzeba brać też to, że jednak jest to osoba niekarana w przyszłości, prawda, dosyć w młodym wieku, to też wpływa, prawda, na decyzję sądu.
Dokładnie, bo to też osoba, która właśnie z otoczenia Buddy powiedziała coś takiego. Znaczy, ja nie mówię, że to jest prawda, że tak faktycznie było, natomiast powiedziała taką rzecz, że Kamil L. trochę się zachłysnął tymi pieniędzmi, że on może do końca sobie nie zdawał sprawy, czy to jest w sumie 100% legalne, czy nie, jacyś tam doradcy wokół niego się kręcili, różni ludzie, którzy mówili im, słuchaj, to jest okej, w porządku, nic ci nie będzie, zarabiacie ładnie, jest fajnie. Być może ze względu na młody wiek, brak doświadczenia życiowego, no nie jest to też osoba jakaś, nie wiem, biegła w tematach prawnych i tak dalej, żeby sobie mogło to dostatecznie ocenić, natomiast możliwe, że po prostu trochę się zagubił, być może zaufał z nieodpowiednim ludziom, może uznał, że jakoś to będzie, ale nie sądzę, żeby to był taki twardy przestępca zadeklarowany, który mówi, słuchajcie, tu sobie opracowujemy schemat, będziemy tak i tak wyłudzać ten VAT, będzie fajnie i w ogóle oszukamy państwo i będzie super, stworzymy sobie grupę przestępczą. No to jakoś tak nie pasuje mi do tej sytuacji, to powiem szczerze.
Dziękuję bardzo panom za udział w dzisiejszym programie. Gośćmi podcastu był mecenas Maciej Oniszczuk. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Oraz pan Maciej Binkowski. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
To wszystko w dzisiejszym podcaście. Ja się nazywam Mateusz Kapera. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku.
Materiał dowodowy. Wszystkie odcinki naszego podcastu kryminalnego znajdziesz na player.radioz.pl i na najważniejszych platformach streamingowych.
Thank you. special about the way that you move, baby.
Przecież mam już chyba wszystko, a tak pusto, jakoś pusto mi. Potrzebuję stąd gdzieś uciec, ale nie ma, nie ma dokąd iść. Nie znam tego miejsca wszędzie, tylko schody w dół. Zostawiłam w sobie ślad samej siebie, kim naprawdę jestem ja. Może poznać bałam się od lat całą siebie, potrzebuję tylko czas. Gdzieś głęboko chowam lęk. Nie mogę dać przestraszyć się, chociaż nie chcę, to z nim wolę być na cześć. Nie znam tego miejsca wszędzie, tylko schody w dół. Może zostawiłam w sobie ślad siebie, kim naprawdę jestem ja. Może poznać bałam się od lat całą siebie, potrzebuję tylko czasu.
Piąta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Wzrost liczby pożarów w Wielkopolsce. Tylko w pierwszej połowie listopada strażacy wyjeżdżali ponad 100 razy. Niestety kilka osób zginęło, a kilkanaście zostało rannych. Były też interwencje w związku z wykryciem tlenku węgla. Apelujemy, aby czuć się odpowiedzialnym za własne bezpieczeństwo, podkreśla w rozmowie z Krzysztofem Grządzielskim młodszy aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
Pożar bierze się z tego, że albo jakaś instalacja zawiodła, albo to człowiek poprzez niefortunne jakieś zachowanie powoduje pośrednio, że właśnie do tego pożaru dochodzi.
Z tych niemal 100 pożarów przyczyny jakie były najczęstsze?
Przede wszystkim paliło się w różnych miejscach w budynkach mieszkalnych, na poddaszach, w piwnicach czy w kotłowniach. Jedną z przyczyn, którą tutaj upatrujemy w tych różnych naszych działaniach, to przede wszystkim eksploatacja urządzeń grzewczych, nieczyszczenie przewodów kominowych bądź sadza, która w tych przewodach kominowych pozostaje i która pali się, mówiąc potocznie, w pożarach kominów.
Strażacy przypominają, że jeśli ogrzewamy nasze domy węglem albo drewnem, należy 4 razy w ciągu roku usuwać zanieczyszczenia z kominów. Co najmniej raz w roku należy sprawdzić też stan techniczny instalacji gazowych oraz przewodów kominowych. Zima przyjdzie do nas pod koniec najbliższego tygodnia. Takie są prognozy IMGW. Synoptyk Ewa Łapińska zapowiada bardziej zimową aurę w drugiej części tygodnia. Dziś jednak temperatura na plusie, w ciągu dnia nawet plus 9 stopni na południu. Dni są coraz krótsze, dlatego coraz ważniejsze stają się dobre światła w samochodzie. Przypomina o tym Instytut Transportu Samochodowego, który zaprasza na darmowe kontrole reflektorów. Najczęstsze problemy ze światłami? Paweł Dziedziak z ITS-u.
Przyczynami są na przykład pęknięte klosze, woda w reflektorach, źle zamontowane żarówki, przepalone czy niehomologowane źródła światła, które dodatkowo mogą powodować oślepianie kierowców jadących z naprzeciwka.
Darmowe kontrole reflektorów 23 listopada i 7 grudnia na wybranych stacjach kontroli pojazdów. Wyższe kary, częstsze odbieranie samochodów i praw jazdy także na zawsze. To propozycje rządu. Zmiany w przepisach ruchu drogowego przeanalizował je reporter Radia Z Tomasz Kubat.
Pomysłów jest sporo. Sprawca wypadku, który miał powyżej 1,5 promila alkoholu we krwi albo już wcześniej zabrano mu prawo jazdy, trafi za kraty. Nie będzie w takich przypadkach kar więzienia w zawieszeniu. Prawo jazdy będzie się tracić za jazdę powyżej limitu o 50 km na godzinę, także poza obszarami zabudowanymi, a nie tylko jak dotychczas w miastach. Wyjątkowo surowo będą karani kierowcy łamiący sądowe zakazy, mówi minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak.
Za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów będzie obligatoryjny i dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów.
A także przepadek auta, więzienie i grzywna. Wprowadzone zostaną również nowe przestępstwa brawurowej jazdy, zabójstwa drogowego, a także organizacji lub udziału w nielegalnych wyścigach.
Dużo łatwiej będzie stracić nie tylko prawo jazdy, ale i auto. Teraz tak dzieje się, gdy